Magazyn Detektyw Ekstra. Kryminalny świat PRL-u. Wydanie numer 3 z 2017 roku, a w nim... Kozioł ofiarny. Kurhan zbrodni. Strzały w Wiktorii. Makabra augustowskich nocy. Tajemnica skrytki numer 270. Strzelba wypaliła. Wampir, który jeździł koleją. Z władzą nie zadzieraj. Podwędzone Eldorado. Kanty bufetowej. Czyta Maciej Kowalik. Zapraszamy do słuchania. Anna Pacuła. Kozioł ofiarny. Mięso w PRL-u miało status obiektu pożądania. Społeczeństwo było przekonane, że wartościowy, bogaty w składniki odżywcze obiad to taki, gdzie na talerzu znajduje się mięso. Co ciekawe, w drugiej połowie lat 50. ludzie spożywali go rocznie więcej niż społeczeństwo drugiej RP. W latach 60. przeciętny obywatel zjadał w ciągu roku około 200 kg ziemniaków, 50 kg mięsa i 5 kg ryb. Jedzenie mięsa stało się symbolem dostatku i zaradności życiowej. Mięsa nie kupowało się, tylko zdobywało, a kiedy padało hasło "mięso rzucili", przed sklepami ustawiały się kolejki klientów pełnych nadziei na zdobycie kawałka schabu, karkówki, antrykotu czy czegokolwiek. Władza usprawiedliwiała braki w sklepach, tłumacząc Polakom, że jedzą za dużo mięsa. Zatroskane gospodynie domowe wymieniały się przepisami kucharskimi na alternatywny i smaczny obiad, ale nie można powiedzieć, że na przykład kotlety z mortadeli były ulubioną potrawą Polaków. Zapotrzebowanie kraju na produkty pochodzenia zwierzęcego wciąż wzrasta. Nasze rolnictwo musi tym potrzebom sprostać. Państwo podejmuje dodatkowe środki, które powinny zapewnić dalsze powiększenie produkcji mięsa, uspokajał Władysław Gomułka. W 1965 roku powstał nawet pomysł produkowania kiełbasy sojowej. Nieliczni wówczas wegetarianie pewnie bardzo się ucieszyli, jednak w planie społeczno-gospodarczego rozwoju nie zaplanowano importu soi. Szczęściarzem był ten, kto miał w rodzinie pracownika sklepu mięsnego, a kierownik takiego sklepu to była szycha. Kierownik uciekał się do różnych sztuczek, by zarobić dodatkowe pieniądze na handlu deficytowym towarem. Sprzyjało temu dostarczanie do sklepów mięsa w ćwierć i pół tuszach. Właśnie tak sprzedawano szynkę z dużą ilością wykrojonego wraz z nią tłuszczu. Społeczeństwo nerwowo reagowało na takie praktyki. Władza wiedziała, że niepokojom społecznym trzeba jakoś zaradzić. Musiał znaleźć się winny i należało go przykładnie ukarać. Zaczęło się od donosu do komitetu partyjnego o nadużyciach w handlu mięsem, układach między dyrektorami a kierownikami sklepów mięsnych i łapówkarstwie. Powołano specjalną komisję, która miała wykryć sprawców i zbadać dowody ich winy. Prężnie działająca jednostka ujawniła kradzież mięsa, zamianę towaru lepszego na gorszy, fałszowanie faktur, wręczanie łapówek osobom zajmującym się dostawą mięsa, które w zamian zapewniały większe ilości towaru. W kwietniu 1964 roku rozpoczęły się aresztowania. Był to początek jednej z największych afer kryminalnych w PRL-u, tak zwanej afery mięsnej. Oficjalny komunikat prokuratury i Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej donosił o kradzieży znacznej ilości mięsa i jego przetworów. Aresztowano kilkadziesiąt osób, w tym 27 kierowników sklepów mięsnych, 11 właścicieli prywatnych zakładów masarskich i 11 osób z dyrekcji MHM. Miejski handel mięsem, podejrzanych o nadużycia. Aresztowania trwały kilka miesięcy. Przyjeżdżano do zakładów mięsnych m.in. na warszawskim Służewcu, nawet poszeregowych pracowników. Zawożono ich na Rakowiecką i torturowano, zmuszając do przyznania się do winy. Posądzano ich o sprzedawanie na lewo kaszanki, salcesonu czy innych rarytasów. Niektórzy niewinnie aresztowani nigdy nie wrócili do zakładu. 18 kwietnia 1964 roku z samolotu, który przyleciał z Bukaresztu, wysiada grupa handlowców. Oczekujący go milicjanci nie spuszczają wzroku z jednego z mężczyzn, wychodzą po niego i wciągają do czarnej Wołgi. Kim jest ów człowiek? To Stanisław Wawrzecki, dyrektor państwowego przedsiębiorstwa Miejski Handel Mięsem Warszawa-Praga. Mundurowi zawożą go do więzienia przy Rakowieckiej, notabene naprzeciwko jego mieszkania, mieszczącego się w Alei Niepodległości. Potem udają się do jego domu i całą noc przeprowadzają rewizję. Kiedy ojciec wylatywał za granicę, pożegnałem się z nim w dziwny sposób. Szykowałem się do szkoły, ojciec był w pokoju stołowym. Wszedłem do niego i powiedziałem, no to cześć, tato, widzimy się za tydzień. Jak nigdy nie pocałowałem go, tylko podałem mu rękę. Czułem się już dorosły, bo przecież niebawem kończyłem szkołę podstawową. Żałuję, że nie pożegnałem się z nim jak należy. Wspominał w jednej z rozmów syn Wawrzeckiego, Paweł, znany aktor. Stanisław Wawrzecki pochodził spod Muławy. Urodził się w chłopskiej rodzinie. Kiedy dorósł, przyjechał do Warszawy i znalazł zatrudnienie w domu towarowym. Zapisał się także do partii i dzięki temu błyskawicznie piął się po szczeblach kariery zawodowej. Coraz lepiej powodziło mu się finansowo, ale nadal żył skromnie. Wiedział, że z bogactwem lepiej się nie obnosić, bo to ludzi w oczy kole. W toku postępowania aresztowano około 400 osób, jednak za głównego oskarżonego uważano właśnie Stanisława Wawrzeckiego, zarzucając mu m.in. przyjęcie korzyści majątkowych na kwotę 3,5 miliona ówczesnych złotych. Obok niego na ławie oskarżonych posadzono m.in. czterech dyrektorów uspołecznionego handlu mięsem, właściciela prywatnej masarni i czterech kierowników sklepów. Zarzucono im działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokuratura wytoczyła oskarżenie o kradzieże mienia społecznego. Czyny te bowiem wyrządzają ogromne szkody materialne oraz powodują zakłócenia w planowanym zaopatrywaniu ludzi pracy w artykuły pierwszej potrzeby, a także opóźniają stałe podnoszenie stopy życiowej ludności. Do sądzenia w sprawie afery mięsnej wyznaczono specjalny skład sędziowski. Choć sprawa toczyła się przed sądem wojewódzkim, do orzekania włączono nawet sędziego Sądu Najwyższego. Spotkało się to ze sprzeciwem adwokatów. Co ciekawe, w składzie sędziowskim nie zasiadał żaden z sędziów 4 Wydziału Karnego, właściwego do rozpatrzenia sprawy. Przewodniczącym został Roman Kryże, orzekający kary śmierci dla żołnierzy AK. Mówiono o nim, że ma swój prywatny cmentarz. Proces rozpoczął się 20 listopada 1964 roku. Na nagraniu Polskiej Kroniki Filmowej widzimy salę sądową, a na niej oskarżonych, często skrywających twarze przed wścibskim okiem kamery. Wśród nich Tadeusz Skowroński, dyrektor Stołecznego Zjednoczenia Przemysłu i Handlu Artykułami Spożywczymi, Kazimierz Witowski, dyrektor MHM Warszawa Południe, Władysław Walędziak, kierownik sklepu, Henryk Gradowski, dyrektor MHM Warszawa Północ, Stanisław Wawrzecki, dyrektor MHM Warszawa Praga, Mieczysław Fabisiak, naczelnik Wydziałów Państwowej Inspekcji Handlowej, odpowiedzialny za kontrolę handlu mięsem, kierownik sklepu Ludwik Balczarek. Ogólnopolskie dzienniki alarmowały. Przez co najmniej 10 lat opracowano sprawny system. Podstawowym ogniwem byli kierownicy sklepów, którzy tworzyli nadwyżki kasowe, z rzeźni pobierali całe tusze, które w sklepach dzielono na mniejsze części, wykrawając najlepsze gatunki mięsa, a pozostałą część mieszano razem z gorszymi i sprzedawano po wyższej cenie. Oszukiwali także na wadze. Najbardziej sprytni przyjmowali kradzione mięso. Kierownicy sklepów byli kryci przez dyrektorów z centrali i dzielili się z nimi zyskami. Okradali na miliony państwo i nas, zwykłych klientów. Jeszcze przed rozprawą prasa zrobiła z oskarżonych wyjątkowo groźnych przestępców. Jeden z oskarżonych wspominał później: traktowano nas jak największych zbrodniarzy. Do sądu jeździliśmy w konwoju, 5 milicyjnych nysek z przodu, 5 z tyłu. Na każdym skrzyżowaniu stało 2 milicjantów z karabinami. Traktowali nas jak największych bandytów. Prasa sugerowała, że celowaliśmy w ustrój Polski Ludowej. Ze sprawy zrobiła się ogromna afera, ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem. Dokładnie o to chodziło władzy, której zależało na wytłumaczeniu społeczeństwu, dlaczego ubożeje. Winni temu byli tacy ludzie, jak aresztowani, postępujący w taki karygodny sposób. Chodziło o wstrząśnięcie społeczeństwem. Partia pokazała, że idzie za ludem, który przecież domagał się karania złodziei i spekulantów. Proces toczył się w trybie doraźnym, wprowadzonym przez dekret PKWN w 1945 roku, ale niezgodnie z kodeksem postępowania karnego z 1928 roku, który wówczas obowiązywał. Obrońcy oskarżonych mieli bardzo mało czasu na przejrzenie akt sprawy. Ich wniosek o zrezygnowanie z trybu doraźnego został odrzucony na dzień przed rozprawą. Na nagraniu z procesu możemy usłyszeć: doprowadzeni z aresztu świadkowie opowiadają, jak działał ten przestępczy gang. Jak z ubytków, odpadów i niedoważeń czerpano uboczne zyski. Jedni dawali łapówki, inni je brali. Tylko długotrwały, wnikliwy proces sądowy zdoła ujawnić te skomplikowane powiązania. Podczas zeznań dyrektorzy tłumaczyli, że to kierownicy sklepów domagający się zwiększenia dostaw mięsa narzucali się z łapówkami. Kierownicy zaś odpowiadali, że to właśnie dyrektorzy żądali od nich grubych kopert z wkładką. W zależności od grubości koperty można było liczyć na przykład na przydział atrakcyjnego artykułu, po który ustawiały się wówczas najdłuższe kolejki. Głos oskarżenia. Rozkradali to mienie przez szereg lat. Systematycznie, codziennie, masowo wyrządzając skarbowi państwa i społeczeństwu szkody sięgające do setek tysięcy dziennie. Wciągali do przestępczego porozumienia nie tylko setki podległych im kierowników sklepów, ale korumpowali i namawiali szereg osób z nadzoru i kontroli z innych zakładów, dzieląc się zagrabionym mieniem. Główni oskarżeni, w szczególności pierwszy oskarżony Wawrzecki, nic nie kradł. On przyjmował łapówki. Wypowiadał się po latach jeden z jego adwokatów. Ale wtedy zastosowano dla wszystkich oskarżonych kwalifikacje zagarnięcia mienia społecznego. Prokuratorzy, zarzucający oskarżonym zorganizowanie grupy przestępczej, zaburmienia społecznego na znaczną skalę oraz łapownictwo, domagali się trzech kar śmierci dla Wawrzeckiego, Witowskiego i Fabisiaka. Z tak postawionymi zarzutami nie zgadzali się obrońcy, dowodząc, że grabiono głównie mienie prywatne, a nie państwowe. W latach 60. była to okoliczność łagodząca. Ostatecznie 2 lutego 1965 roku sąd zasądził jedną karę śmierci dla Stanisława Wawrzeckiego. Pozostali usłyszeli wyroki dożywotniego więzienia lub kilkunastu lat pozbawienia wolności. Orzeczono też konfiskatę ich mienia. W uzasadnieniu wyroku napisano: w Polsce Ludowej, kraju, który doznał tylu zniszczeń w czasie wojny, a dziś pomnaża swój dorobek wysiłkiem całego społeczeństwa, nie może być żadnego pobłażania dla grabieżców mienia społecznego. Skazani zostali powołani do ochrony mienia, ale działali bez najmniejszej żenady, bezczelnie sądząc, że mogą bezkarnie okradać państwo i społeczeństwo. Mówiło się, że sędzia Wołek nie chciał zgodzić się na podpisanie kary śmierci. Prawdopodobnie chciał wnieść votum separatum, ale się nie odważył. Żadna z gazet nawet o tym nie wspomniała. Wycofał się z tego zamiaru w zamian za obietnicę ułaskawienia Wawrzeckiego przez Radę Państwa. Sędziego oszukano, a wyrok wykonano w trybie przyspieszonym. Od chwili wydania wyroku adwokaci Wawrzeckiego, Krzysztof Bieńkowski i Antoni Szczygieł, dramatycznie walczyli o życie swojego klienta. Krzysztof Bieńkowski zasłynął tym, że w czasie mowy kilkakrotnie wykrzyczał do sędziów: pamiętajcie, że ja byłem przeciw karze śmierci. Determinacja na nic się zdała. Antoni Szczygieł w 1989 roku wspominał: 18 marca o godzinie 17 przybył do mojego mieszkania posłaniec w płaszczu. Pokwitowano mu pismo, że wyrok na Wawrzeckim będzie wykonany jutro. Natychmiast pojechałem na pocztę główną, aby nadać telegram z prośbą o wstrzymanie wyroku. Do okienka wiła się długa kolejka. Kiedy powiedziałem, kim jestem i w jakiej sprawie przychodzę, ludzie rozstąpili się. Urzędniczka zaraz wysłała motocyklistę do Rady Państwa. Na tej poczcie dostrzegłem, że w społeczeństwie istniał bunt przeciwko takiemu wyrokowi. Tamta sprawa do dziś mnie męczy. Nie dlatego, że przegrałem, ale dlatego, że była to zbrodnia z zimną krwią wykonana w majestacie prawa. Stanisław Wawrzecki do końca nie wierzył, że wyrok zostanie wykonany. Tymczasem 18 marca 1965 roku Rada Państwa odrzuciła wniosek o łaskę. Wawrzeckiego mieli powiesić następnego dnia. Współwięzień siedzący z nim w celi śmierci opowiadał, że Wawrzecki osiwiał w kilka sekund. Kiedy do celi przyszli strażnicy i zawołali: Wawrzecki, zabieraj rzeczy, zrozumiał, że idzie na egzekucję. Poprosił o papierosa, mimo że nigdy wcześniej nie palił. Wyciągnął i wyprostował dłoń. Ręka zesztywniała. Nie mógł jej już cofnąć. Wieczorem o godzinie 19 wywleczono go z celi. W 2004 roku, kiedy żaden z oskarżonych już nie żył, Sąd Najwyższy uchylił wyrok na Stanisławie Wawrzeckim z uzasadnieniem, że zapadł on z rażącym naruszeniem prawa. Rodzina Wawrzeckiego wystąpiła o odszkodowanie należące się im za skonfiskowany majątek. Sąd częściowo przyznał je żonie i jednemu z trzech synów. Sprawą afery mięsnej zajął się IPN. Oskarżono nawet jednego z żyjących prokuratorów, Eugeniusza Wojnara, o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sąd jednak umorzył ten proces. Zanim wybuchła afera mięsna w 1960 roku, kraj żył sprawą tzw. afery skórzanej. Jest ona jedną z ciemnych kart polskiego wymiaru sprawiedliwości. Nie ma wątpliwości, że i tu wyroki zapadły na życzenie władz partyjnych, które pod koniec lat 50. XX wieku dążyły do zaostrzenia represji karnych za przestępstwa gospodarcze. Na szczęście obyło się bez kar śmierci, ale wcale nie było to takie oczywiste. W procesie dotyczącym nadużyć i kradzieży w warszawskich zakładach garbarskich dyrektor Eugeniusz Galicki uniknął stryczka dzięki śmiałej mowie swojego obrońcy. Śledczy rozpracowujący aferę skórzaną w Warszawie wykryli, że podobne nadużycia miały miejsce również w spółdzielniach garbarskich w Szydłowcu i Radomiu. Bolesław Dedo po wojnie razem ze znajomymi założył w Radomiu spółdzielnię pracy Przyszłość, która skupowała po wsiach skóry, obrabiała je i odsprzedawała państwowym fabrykom. W 1960 roku mężczyzna został oskarżony w trybie doraźnym o nadużycia gospodarcze przynoszące gospodarce kraju straty rzędu 16 milionów ówczesnych złotych. Zarzucano mu działanie w zorganizowanych grupach przestępczych mających na celu zagarnięcie mienia społecznego w postaci ponad 50 tysięcy metrów kwadratowych różnych skór. W ten sposób Bolesław Dedo miał działać na szkodę spółdzielni pracy garbarskiej Przyszłość w Radomiu oraz spółdzielni pracy garbarskiej Garbarz w Szydłowcu. Biorąc pod uwagę starania władz, wyrok nie był niespodzianką. 21 grudnia 1960 roku Sąd Wojewódzki w Kielcach, ośrodek zamiejscowy w Radomiu, uznał Bolesława Dedo za winnego tego, że w okresie od połowy 1949 roku do września 1959 roku w Radomiu, Szydłowcu i Warszawie, działając w zorganizowanych grupach przestępczych, zagarnął mienie społeczne w postaci ponad 35 tysięcy metrów kwadratowych różnych skór o wartości ponad 16 milionów ówczesnych złotych. Orzeczono, że swoim czynem wyrządził wielką szkodę interesom gospodarczym Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, za co skazano go na karę śmierci oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Zdecydowano także o przepadku całego mienia. Kara została orzeczona przy zastosowaniu artykułu 1 i 2 dekretu z dnia 16 grudnia 1945 roku o postępowaniu doraźnym. Partyjne słowo ludu donosiło, że wyrok jest surowy, ale sprawiedliwy. Ludzie mieli uwierzyć, że za pustki w sklepach odpowiedzialni są spekulanci. Bolesław Dedo spędził w celi śmierci 88 dni. Mężczyzna, jego rodzina i obrońca zwrócili się o prawo łaski. Prośby te pozytywnie zaopiniował ówczesny prokurator generalny Andrzej Burda, profesor prawa. Prokurator Burda, bez uzgodnienia ze swoimi zastępcami i bez informowania Wydziału Administracyjnego o zmianie swego dotychczasowego stanowiska w tej sprawie, napisał do przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego, żeby zasądzonej kary nie wykonywać. Argumentował, że oskarżony współpracował z prokuraturą, a efekt odstraszający był już widoczny. Zaproponował, aby zamienić karę śmierci na dożywotnie więzienie. Dwaj zastępcy prokuratora wypowiedzieli się przeciwko temu stanowisku, zaś trzeci je poparł, twierdząc, że osobowość skazanego kształtowała się w Polsce kapitalistycznej, co miało tłumaczyć dokonane nadużycia. Zawadzki przystał na sugestie Burdy, co bardzo zirytowało Władysława Gomułkę. Zawadzki miał mu odpowiedzieć: zrób się przewodniczącym Rady Państwa, to będziesz wieszał kogo chcesz. Andrzej Burda za swoją niezależność zapłacił stanowiskiem. Rada Państwa skorzystała z prawa łaski 31 marca 1961 roku. Bolesława Dedo skazano na dożywocie, a potem na 25 lat więzienia. Przedterminowo i warunkowo opuścił więzienie 29 kwietnia 1977 roku. Schorowany zmarł w 1998 roku. Dopiero po jego śmierci Sąd Najwyższy uchylił ciążący na nim wyrok. Orzeczenie pozwoliło córce mężczyzny walczyć o rekompensatę od państwa za lata biedy i upokorzeń. Kobieta wspomina, że kiedy aresztowano ojca, miała 7 lat. Została z matką i dwoma braćmi. Nie mieli środków do życia. Jej ojciec przeżywał horror w więzieniu, a ona na wolności. W więzieniu ojca torturowano. Zapadł na gruźlicę, której nie leczono. W czasie procesu i potem władza urządzała masówki, gdzie lżono mojego ojca i nas. Matki koleżanek przepisywały je do innych klas, żeby nie siedziały w jednej ławce z wrogiem klasowym. Anna Pacuła.